Naszym gościem o poranku jest już poseł Platformy, poseł Koalicji Obywatelskiej Jan Grabiec, rzecznik PO. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak się panu podoba nowy rząd?
No trudno powiedzieć, że jest to rząd, bo to jest taki właściwie trochę trupa kabaretowa, która udaje rząd. Bo mamy do czynienia z sytuacją, w której premier Morawiecki zgłosił panu prezydentowi rząd, który nie ma szans uzyskać poparcia, a więc no, jest to zagranie czysto PR-owskie, czysto techniczne, nie ma nic wspólnego z rządzeniem krajem.
A któreś nazwisko szczególnie pana wzruszyło z gabinetu Mateusza Morawieckiego?
Nie, no ja rozumiem, że dziś politycy PiS-u starają się obrócić w sukces tą klęskę. Myślę, że poważni politycy z PiS-u nie chcieli już przeżywać po raz kolejny porażki przegranej. Mimo to Jarosław Kaczyński ufundował to tej formacji, oczekując od premiera Morawieckiego tego, że jeszcze raz pójdzie i będzie prosił o powołanie rządu, więc no, są tam urzędnicy związani z PiS-em, którzy pojawili się w ostatnich latach w ministerstwach, no a dzisiaj dostali tę przyjemność, żeby wystąpić w Pałacu Prezydenckim, no i za chwilę odebrać odprawę w wysokości 17 tysięcy złotych.
No pani Dominika Chorosińska, przypomina minister kultury, wzbudziła chyba najwięcej radości wśród twórców memów, którzy no, sądzą, że skoro już ją wybrano, to znaczy, że było tak dużo odmów, że to jest już no, zabawne. Co pan o tym sądzi?
No tak. No to całe to przedsięwzięcie jest zabawne, więc trochę w tej trupie cyrkowej myślę, że nikt poważny nie miał ochoty występować. No ale tak naprawdę ten rząd jest taką trochę zasłoną dymną dla tej operacji ewakuacyjnej, którą PiS przeprowadza od kilku tygodni, no i widocznie jeszcze te dwa tygodnie są niezbędne politykom PiS-u, żeby wyciągnąć jeszcze trochę pieniędzy, spróbować wzmocnić pozycję działaczy PiS-u w różnych instytucjach państwowych po to, żeby jeszcze miesiąc, dwa, trzy próbowali wyciągnąć państwową kasę. No to jest jasne, więc za tą farsą kryje się jakiś poważny plan polityczny, nie wiem czy polityczny, czy bardziej biznesowy.
No tak czy inaczej premierem jest Mateusz Morawiecki, ale pomysł na stworzenie takiego rządu jest już Jarosława Kaczyńskiego. Jak pan sądzi, po co prezes PiS to zakomunikował?
No myślę dlatego, że nawet w szeregach PiS-u politycy śmiali się z tego pomysłu, uważali, że jest to głupi pomysł, narażający też PiS na straty wizerunkowe. Więc żeby nie zostawiać Mateusza Morawieckiego zupełnie na aucie, Kaczyński się pod tym podpisuje. No ale to nie pierwszy przegrany pomysł, czy pomysł na przegraną, pod którym podpisuje się prezes Kaczyński. Widać wyraźnie, że w ostatnich latach stracił słuch społeczny i stracił takie wyczucie nastrojów społecznych. Dzisiaj większość Polaków chce zmiany. Być może część wyborców, tych wyborców, którzy jeszcze są sympatykami PiS-u, czeka na tę zmianę z niepokojem, ale jednak oczekują zmiany, więc te propozycje, czy to Morawieckiego, czy Kaczyńskiego, idą zupełnie w poprzek nastrojom społecznym i raczej przyczynią się do jeszcze większej porażki PiS-u niż ten wynik wyborczy.
No dobrze, panie pośle, a kiedy rząd Donalda Tuska w takim razie?
W pierwszym możliwym terminie, jeśli Mateusz Morawiecki wystąpiłby o wotum zaufania dzisiaj czy jutro do Sejmu, no to tego samego dnia czy następnego mógłby powstać nowy rząd. My jesteśmy przygotowani.
Już macie wszystko ustalone, resorty podzielone, czekacie na zielone światło?
No, resorty to kwestia techniczna, ale przede wszystkim mamy uzgodnienia co do hierarchii działań w pierwszych dniach i tygodniach. No to jest najważniejsze, żeby mieć plan działania. Jeśli chodzi o tę kwestię personalną, to jesteśmy gotowi do przyjęcia odpowiedzialności.
A czy ten czas nie wpływa jakoś tak, że no poszczególne frakcje koalicji jeszcze coś próbują ugrać?
Nie, wręcz przeciwnie. Właściwie każde kolejne spotkanie jest takim mocniejszym potwierdzeniem, że chcemy razem działać. A frakcje koalicji, mówi pan? Ja nie dostrzegam takich frakcji tak naprawdę. Owszem, każda z partii politycznych chce uczestniczyć w rządach i to jest naturalne, ale to jest także naszą naszą intencją. Wszyscy jadą na tym samym wózku i dobrze, że rząd odzwierciedla tę prawdę polityczną. Wszystkim zależy na sukcesie, bo wszyscy są współodpowiedzialni za ten sukces, więc myślę, że ta konstrukcja rządu przeszła nad spodziewanie szybko, została poparta przez liderów wszystkich naszych partii koalicyjnych i wynika to i z dobrej woli, z tego przekonania, że nie ma innego wyjścia, że obiecaliśmy to wyborcom, ale z drugiej strony takiego poczucia, że można wiele razem zrobić.
A pan będzie szefem kancelarii premiera, prawda?
To zależy, czy będę pełnił jakąś funkcję państwową. Oczywiście od pana premiera Tuska wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że jesteśmy do dyspozycji szefa w Koalicji Obywatelskiej i to on zdecyduje, kogo przedstawi Sejmowi jako kandydata na ministra tego czy innego resortu, czy tej czy innej.
Ale taka funkcja pana satysfakcjonowała?
Nie, to nie jest kwestia osobistej satysfakcji. Ja pracowałem wiele lat w administracji, później dwie kadencje w Sejmie, ale i oczywiście chciałbym brać udział w tej zmianie, która będzie się dokonywała w Polsce, ale czy będzie to rola posła, czy będę mógł pracować w komisji, czy w jakiejś instytucji rządowej, to jest drugorzędne.
Jan Grabiec jest, przypominam, naszym gościem. Panie pośle, no dziś pierwsze czytanie w sprawie komisji śledczych. Pana kolega Marcin Kierwiński przekonuje, że no w skład tychże komisji wejdą ludzie, którzy zajmowali się śledzeniem afer PiS.
No tak, my mamy to doświadczenie, wątpliwą przyjemność, że od wielu miesięcy uczestniczymy w rozwikływaniu afer dotyczących tego rządu. Nasi posłowie, ja też miałem przyjemność kilka czy kilkanaście razy być na kontrolach poselskich, w ministerstwach, instytucjach podległych, tam, gdzie działo się coś niepokojącego, występowaliśmy o dokumenty, no a później na podstawie tych dokumentów, na podstawie informacji formułowaliśmy zawiadomienia do prokuratury.
No tak, ale z Koalicji Obywatelskiej chyba pierwsi z brzegu poseł Szczerba, Joński i Brejza strzelam, zgadza się?
No to są osoby bardzo doświadczone, jeśli chodzi o tę pracę posłów śledczych. Z całą pewnością tutaj zwłaszcza Krzysztof Brejza otworzył właściwie, czy uruchomił te wszystkie najważniejsze afery, które już w pierwszej kadencji uderzały w rząd, chociażby ta afera dotycząca wypłat nielegalnych nagród, czy później kolejne. Stąd nie przypadkiem stał się sam osobą inwigilowaną bezprawnie przez system Pegasus. Ale co do konkretnych personaliów, no to zapadną te decyzje wtedy, kiedy komisje zostaną powołane, będzie określony ich stan, liczba członków. Myślę, że możemy się spodziewać tego, że najbardziej doświadczeni posłowie, jeśli chodzi o kwestie śledcze, znajdą się bądź w komisjach sejmowych, bądź w rządzie, no bo tych funkcji łączyć nie można.
Konfederacja przygotowała 3 projekty wniosków o komisje śledcze dotyczące polityki energetycznej do zbadania przyczyn i skutków niekontrolowanego importu żywności z Ukrainy oraz do spraw potencjalnych nieprawidłowości związanych z polityką covidową. Jak pan sądzi, będzie zgoda większości sejmowej w tej sprawie?
Ja nie znam treści dokładnej, jeśli chodzi o wnioski tych komisji, pewnie się z nimi zapoznam. Natomiast bez wątpienia działania rządu w czasie covidu, afera respiratorowa, ale przecież nie tylko, zakupy szczepionek, czy niektóre inwestycje warte setki milionów, kompletnie chybione, o czym mówiliśmy od początku.
Jak o tym mówiła też Barbara Nowacka, że taka komisja jest planowana.
Łatwo mówić po fakcie i oceniać pewne rzeczy, no ale można sprawdzić nasze wystąpienia czy na posiedzeniach komisji, na posiedzeniach plenarnych Sejmu, czy wystąpienia publiczne, w których mówiliśmy w trakcie, kiedy to się działo, że te działania rządu są nieracjonalne. Więc jednak pewne rzeczy można było przewidzieć. Na pewno powinno to być wyjaśnione publicznie, bo dochodziło wtedy do ogromnego marnotrawstwa i chyba jednak działania w tej w złej wierze. To nie chodzi tylko o ludzi niekompetentnych, nieodpowiedzialnych na stanowiskach, ale również jednak o próbę wykorzystania pandemii do tego, żeby wyciągnąć fundusze publiczne. Myślę, że to się nadaje na komisję śledczą. Także będziemy uważnie.
No, pani Barbara Nowacka mówiła, że komisji śledczych będzie jeszcze 3, czyli w sumie 6. No więc jakich spraw będą dotyczyć te komisje, o których mówi poseł Nowacka?
No, afer jest niestety bardzo wiele i gdybyśmy wszystkie chcieli wyjaśnić przez komisje śledcze, to byłoby ich pewnie kilkadziesiąt, ale myślę, że będziemy skupiać się, jeśli chodzi o komisje śledcze, na tych sprawach, które wymagają wyjaśnienia publicznego, gdzie
Loto z
funkcjonowanie,
NCBR.
działanie niezależnej prokuratury nie wystarczy. No zobaczymy, bo tych afer, które są kandydatkami do komisji śledczych jest więcej. Myślę, że kiedy ruszą te pierwsze trzy komisje, kiedy pojawią się pierwsze efekty, będą zapadały decyzje dotyczące dalszych komisji i wtedy sprecyzujemy, które to z nich będą, ale na pewno każda afera musi zostać wyjaśniona, czy przez komisję śledczą, czy przez niezależną prokuraturę.
Panie pośle, a czy w trakcie rozmów z koalicjantami rozmawialiście na temat terminu wyborów samorządowych? Pojawił się taki temat?
Rozmawiamy o tym oczywiście, bo te wybory w sposób przedziwny zostały odłożone przez PiS. Ja pamiętam kilka lat temu, kiedy zmieniali kodeks wyborczy w wyborach samorządowych, politycy PiS-u powoływali się na to, że trzeba ograniczyć kompetencje prezydentów, burmistrzów, skrócić ich kadencję. Skończyło się na tym, że mamy kadencję najdłuższą w historii, 5,5-letnią.
No w kuluarach słychać, że na początku kwietnia są planowane, czyli po świętach. Sądzę, że 7 kwietnia.
Myślę, że wybory powinny się odbyć jednym z pierwszych możliwych terminów, bo rzeczywiście to funkcjonowanie samorządów na tej pożyczce czasowej jest już bardzo długie. Myślę, że mieszkańcy mają prawo do wyboru swoich przedstawicieli. No i później mamy przecież wybory do Parlamentu Europejskiego, które są sztywne, więc nie chcemy, żeby obie kampanie trwały jednocześnie, chociaż nie da się tego uniknąć na skutek decyzji większości byłej parlamentarnej PiS-u, bo tłumacząc to, że wybory samorządowe nie mogą się odbyć w czasie nieodległym od wyborów parlamentarnych, jeśli jednocześnie przenieśli termin tych wyborów na kampanię do Parlamentu Europejskiego, więc te doraźne potrzeby polityczne zepsuły kalendarz polityczny. No, ale teraz nie ma innego wyjścia, jak spróbować go zrealizować w możliwie najmniej kolizyjny sposób.
No a jako
Więc jestem
koalicja będziecie
zwycięzcą tych wyborów.
wystawiać wspólnych kandydatów na prezydentów miast? To jest możliwe? Takie przedłużenie waszego paktu senackiego?
Myślę, że to się zdarzy w wielu miejscach, zwłaszcza na poziomie powiatów czy mniejszych gmin, no bo w dużych miastach ci kandydaci są już w dużej mierze znani. No, większość prezydentów w dużych czy średnich miastach to są prezydenci popierani przez koalicję demokratyczną, którzy dziś dobrze wypełniają swoją misję. Największym miastem, w którym rządzi PiS, jest bodajże Chełm. Więc, no ale tych średnich miast jest bardzo wiele w Polsce. Tam żyją miliony Polaków, więc z całą pewnością będziemy starali się jakoś synergicznie do tych wyborów podchodzić. To zależy oczywiście od warunków lokalnych. My jesteśmy taką partią samorządową, więc w dużej mierze też nasze struktury, ludzie działający od lat w samorządzie będą współdecydować o tym, w jakim kształcie pójdziemy do wyborów, ale na pewno będzie widać efekt synergii, bo to, że rząd powstał tak płynnie, to, że za chwilę zacznie działanie, na pewno będzie sprzyjało łączeniu sił w wyborach samorządowych.
Panie pośle, wczoraj Bogdan Klich mówił u nas, że PiS chce podrzucić na taki gorący kartofel Donaldowi Tuskowi. Chodziło mu o kryzys na polsko-ukraińskiej granicy. Jesteście gotowi, żeby się z tym zmierzyć?
Oczywiście tak, no po to idziemy, po to tworzymy rząd, żeby rozwiązywać problem Polaków. Nie
No ale
można
jak rozwiązać ten problem?
robić sobie zdjęcia w Pałacu Prezydenckim. Ten problem powinien być rozwiązany już dawno i gdyby rząd rządził, zajmował się problemami Polaków, to zostałby rozwiązany, bo przewoźnicy mają bardzo konkretne postulaty, których spełnienie jest oczywiste. Trzeba to po prostu zrobić, trzeba zadbać o interesy polskich przewoźników. I tutaj to nie ma nic wspólnego z pomocą Polski dla Ukrainy. Po prostu nasi przewoźnicy muszą mieć stworzone warunki, w których będą funkcjonować i wykonywać swoje zadania, niezależnie od całego wsparcia Polski dla Ukrainy, które toczy wojnę. I to jest możliwe do zrobienia. Nasi eksperci nad tym pracują i będziemy gotowi do zaprezentowania bardzo konkretnych rozwiązań, tutaj dotyczących rozwiązań w Polsce, dotyczących dialogu z Ukrainą, jak też działań na poziomie
Ale myśli pan, że nowy
Unii
rząd
Europejskiej.
Mateusza Morawieckiego, no przede wszystkim nowy minister infrastruktury nie podejmie tego tematu?
No mam nadzieję, że podejmie, no ale stary nie podjął. No przecież ten protest trwa już ładnych kilka tygodni, 3 tygodnie i ja nie słyszałem, żeby któryś z ministrów, czy sam premier pofatygował się na granicę. czy zaprosił protestujących do kancelarii premiera i próbował ten spór rozwiązać, więc obawiam się, że będziemy mieli do czynienia, jeśli chodzi o ten tak zwany nowy rząd, raczej z działaniami pozornymi.
A jak pan ocenia postawę Ukraińców w tej sprawie?
No, Ukraińcy działają zgodnie ze swoim interesem. Tutaj nic szczególnego się nie dzieje. Znaczy, Polska musi mieć rząd, który będzie reprezentował interesy polskich firm przewozowych i obywateli polskich. Nie da się rozwiązać tego problemu tylko ze strony ukraińskiej, czy nie da rady go rozwiązać tylko Komisja Europejska. No, musi być rząd, który będzie te interesy reprezentował, będzie o nie zabiegał i wynegocjuje jak najlepsze warunki. No niestety tego polskiego rządu, aktywności polskiego rządu zabrakło. Tak jakby rzeczywiście chodziło o to, żeby ten konflikt narastał, żeby trochę bazując na sympatiach, na takich sentymentach antyukraińskich, trochę zapętlać te relacje czy te problemy, niech się martwią z tym następcy, po nas choćby potop. Zdaje się, że taką filozofię przyjął rząd PiSu.
Jan Grabiec jest, przypominam, naszym gościem, 24 minuty po siódmej. Pewnie już zmierzamy do brzegu. Panie pośle, jeszcze zapytam, czy w ogóle bierzecie pod uwagę kontynuację wakacji kredytowych?
Tak, tak, tak. Zastanawiamy się bardzo uważnie nad tym. Trwają analizy. Ten szok z nagłym wzrostem inflacji, który zresztą w dużej mierze został zawiniony przez działania rządu i Banku Centralnego Rady Polityki Pieniężnej, wymaga pewnej rekompensaty. No bo to działania polityków odebrały ludziom mnóstwo pieniędzy, zwiększając wysokość rat kredytów. Natomiast co do skali długości trwania, debatujemy o tym, nad tym będziemy rozmawiać o tym w komisjach sejmowych i w ciągu najbliższych dni przedstawimy rozwiązanie takie, które mam nadzieję będzie satysfakcjonujące dla większości kredytobiorców, a jednocześnie nie
A to będzie taki bardziej atrakcyjny pomysł niż to, co zaproponował PiS?
No ta propozycja PiSu jest dosyć okrojona. Ja mam wrażenie, że beneficjentami tego pomysłu mogą zostać nieliczni, bardzo nieliczni. My to analizujemy, bo rząd nie przedstawił nawet skutków finansowych rozwiązania, które wprowadzają faktycznych, chociaż każda ustawa rządowa musi zawierać ocenę skutków regulacji. Tutaj tych skutków finansowych nie ma, więc jesteśmy zdani na siebie, żeby tej analizy dokonać i możliwie szeroko udostępnić możliwość jeszcze przez jakiś czas skorzystania z wakacji kredytowych, zanim ta inflacja spadnie do jakiegoś przewidywania.
Czyli wasza propozycja zakładałaby, że jednak więcej osób skorzysta z wakacji kredytowych w 2024 roku?
To jest mój osobisty pogląd, natomiast myślę, że przede wszystkim nasz kandydat na ministra finansów będzie w tej sprawie miał decydujące zdanie.
I jeszcze szybciutko zapytam o tarcze energetyczne. Czy tutaj jest zgoda w tej kwestii? Wczoraj Bogdan Klich rekomendował, żeby takie tarcze faktycznie zaistniały również w 2024 roku.
Tak, oczywiście rozmawiamy o tych tarczach, bo tutaj sytuacja jest jeszcze poważniejsza, bo ile przynajmniej spada inflacja i spada wysokość rat kredytów w przypadku banków, o tyle z kosztami energii jest bardzo źle w Polsce. Są dni, w których na giełdzie energia w Polsce kosztuje 30-40% więcej niż w Niemczech na przykład, więc to jest zupełnie chora sytuacja, która wynika no, nie tylko z cen surowców energetycznych na rynkach światowych, ale również z polityki rządu, z tego, że zatrzymano rozwój energetyki odnawialnej 8 lat temu. Nie wszystko daje się naprawić w ciągu roku czy dwóch. Nawet niektóre rozwiązania luzujące nieco politykę energetyczną nie są dziś wystarczające, więc mamy drogą energię z węgla zamiast taniej energii ze źródeł odnawialnych. To musimy naprawić, to jeszcze chwilę potrwa, więc na pewno skutków tych zaniedbań rządowych nie powinni ponosić ci, dla których udział kosztów energii w kosztach codziennego życia jest duży. No,
będziemy czekać wobec tego na szczegóły. Musimy już kończyć, ponieważ o 7.30 startują fakty. Dziękujemy serdecznie. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękujemy serdecznie, kłaniamy się nisko.
Bardzo. Pozdrawiam.